Waldemar Buda, łódzki poseł Prawa i Sprawiedliwości w studiu Radia Łódź. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie projektów prezydenckich ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym. Jest podobno porozumienie pomiędzy PiS-em a prezydentem. Dlatego to pierwsze czytanie. Na czym to porozumienie polega?
No pewnie już tak w szczegółach to dowiemy się w pracach, podczas prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i tam będą przedłożone te poprawki.
Ale to posłowie jeszcze nie wiedzą PiS-u, na czym to porozumienie polega?
Myślę, że kierownictwo klubu ma dokładne informacje, jaki zestaw jakby tych uzgodnień został przyjęty między panem prezydentem a panem Stanisławem Piotrowiczem, bo on negocjował w tej sprawie.
Natomiast panem ministrem Muchą, tak?
Tak, mniej więcej wiemy. Były tak naprawdę dwie kwestie sporne. Jedna to była kwestia tak zwanego tego drugiego kroku przy wyborze Krajowej Rady Sądownictwa.
W sytuacji, czyli 3/5 zostaje, tak?
Tak, to było bezsporne. To była propozycja przez pana prezydenta. Myśmy już do poprzedniego projektu wprowadzili 3/5. Natomiast była wątpliwość taka, co jeśli tą większością 3/5 nie uda się wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa. I ten drugi krok był przedmiotem negocjacji i rozmowy.
I ten drugi krok prezydenta to był, przypomnijmy?
Była taka propozycja takiej oryginalnej konstrukcji polegającej na tym, że każdy z posłów może głosować na jednego kandydata.
Tylko?
Tak. Ale to budziło pewne wątpliwości, ponieważ pytanie, czy to się mieści w ramach konstytucyjnych, bo konstytucja mówiła o...
Czy poseł może głosować tylko na jednego kandydata?
Dokładnie.
Czy to jest nieograniczenie wolności posła?
To jest tak zwane głosowanie,
tak?
mniejszością. A w Konstytucji nie mamy takiej formuły głosowania, więc były pewne wątpliwości.
I co zostaje teraz? Co zostało wynegocjowane? Że większością głosów, jeżeli ta 3/5 się nie uda, tak?
Tak, no z tego, co wszyscy wiemy i słyszymy z tego przekazu, to uzgodnienie polega na tym, że w tym drugim kroku, gdyby opozycja nie chciała współpracować w pierwszym i wybrać rzeczywiście wspólnie członków Krajowej Sądownictwa większością 3/5, to będzie bezwzględna większość w Sejmie.
No to stanęło na waszym, tak? Na Prawa i Sprawiedliwości.
No też stanęło na takim racjonalnym rozwiązaniu, czyli jest szansa na to, żeby z opozycją wspólnie wybrać członków KRS-u, a gdyby ona nie chciała, bo tylko od tego będzie to zależało, bo my nie będziemy się sprzeciwiali żadnym kandydatom, którzy będą rekomendowani przez nich.
Aha, w ten sposób, tak?
Tak, absolutnie. My nie będziemy się przeciwstawiali, więc jeżeli nie będzie chęci na wspólne głosowanie wcześniej rekomendowanych kandydatów...
Przez PiS na przykład, tak?
Tak, zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i kluby opozycyjne.
Bo przypomnijmy, ilu opozycja może wystawić kandydatów podczas głosowania nad wyborem członków KRS-u?
Tam nie ma takich parytetów, ale miało być uzgodnienia. Była mowa o 9-6 i myślę,
czyli ja rozumiem, przed takim głosowaniem uzgodnicie, ilu tych kandydatów będzie rządowej strony, a ile
technicznie to pewnie się ostatecznie okaże, bo to jest dużo niewiadomych tutaj. Natomiast były rozmowy na ten temat, żeby umożliwić rekomendowanie również kandydatów i przedstawianie przez partie opozycyjne.
Ale Platforma Obywatelska mówi, że ona nie będzie w ogóle brała udziału w tym głosowaniu, bo to nie może być tak, że politycy wybierają członków KRS-u, to powinni sędziowie wybrać pomiędzy siebie.
No, w wielu krajach nawet sędziów się wybiera, już nie mówię o KRS-ie, ale nawet sędziów wybiera się przez ministra sprawiedliwości, czyli polityka, a tutaj jest wątpliwość, żeby KRS wybrać przez Sejm. Takie rozwiązania są w większości krajów Unii Europejskiej, więc jeżeli no właśnie takiej współpracy nie będzie, a tego się spodziewaliśmy, no to trzeba jakoś jednak doprowadzić do zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i jakoś tych członków wybrać.
Czyli ja rozumiem, że głosujący nie mają racji.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
A w tym
mają
sądzie
możliwość uczestniczenia w tym, ale nie
żaden obowiązek. A w tym Sądzie Najwyższym, o co chodziło? Jaki był spór na linii PiS-prezydent?
Była pewna wątpliwość, jak daleko mają pójść zmiany w zakresie kadrowym, czyli też o to,
kiedy wymieniać członków Sądu Najwyższego,
w jakim stopniu, tak? jaka grupa sędziów przejdzie w stan spoczynku, jak zostaną ustawione te reguły dotyczące przejścia w stan spoczynku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
Ale także chodziło o kadencyjność, prawda? Wy chcieliście wymienić już od razu po uchwaleniu tej ustawy wszystkich członków Sądu Najwyższego bez względu na to, czym się kończy kadencja, czy nie, tak? I prezydent na to się nie chciał zgodzić.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tam nie ma żadnej kadencji, bo kadencje dotyczą tylko na przykład prezesa i wiceprezesów.
Czy tam wiek wchodzi
natomiast
w grę, tak?
Są tam,
ktoś zostaje członkiem Sądu Najwyższego.
I przy jakby rekonstrukcji formuły Sądu Najwyższego konstytucja pozwala na to, ażeby sędziów przy zmianie przepisów dotyczących Sądu Najwyższego przenieść stan spoczynku. I pytanie było o to, jakby w jakim stopniu i ilu spośród obecnych sędziów zostanie w ten stan spoczynku przeniesionych.
Wy chcieliście wszystkich przenieść?
Nie, absolutnie. Tam była taka możliwość, ażeby to minister decydował o tym, kto zostanie na czas ten przejściowy. Natomiast oczywiście przepis przejściowy był taki, że do wymiany dochodzi wszystkich, ale minister wskazywał, kto w okresie przejściowym miałby zostać na czas wyboru ponownych.
I jak się dogadaliście z prezydentem, jak będzie teraz?
W mojej ocenie to porozumienie będzie polegało na tym, że po pierwsze prezydent będzie decydował, kto w tym okresie przejściowym będzie zostawał i będzie nadal jakby działał w Sądzie Najwyższym sędziów, a poza tym prawdopodobnie jednak te zmiany kadrowe będą nie tak głębokie, jak myśmy planowali, tylko będą obejmowały wszystkich tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny i będą naturalnie przechodzić w stan spoczynku.
A zostaje taka szansa dla tych sędziów, którzy przejdą w stan spoczynku, że oni będą mogli poprosić prezydenta i to prezydent decyduje, czy oni mogą dalej mimo tego zasiadać w Sądzie Najwyższym?
Tak, tam tylko bodajże 2 lata dłużej niż wynikałoby to z wieku emerytalnego. Więc jakby trochę przedłużyć to można, ale to jest analogiczna regulacja jak w przypadku zwykłych sędziów. Więc myślę, że to jest dobre, że czy Sąd Najwyższy, czy sądownictwo powszechne, te reguły będą bardzo, bardzo podobne. Tylko ciężar tutaj tej decyzji prawdopodobnie będzie tutaj przeniesiony na rzecz prezydenta.
Czy istnieje taka groźba, że mimo procedowania i mimo tych pierwszych wstępnych, tego pierwszego wstępnego porozumienia z prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, że dojdzie do czegoś takiego, że po uchwaleniu tych ustaw w Sejmie prezydent jeszcze będzie wetował? Czy nie sądzi pan, żeby doszło do takiej sytuacji?
No nie spodziewam się, no po to tak długo te rozmowy trwały. Te propozycje były bardzo szczegółowo rozpatrywane i na piśmie przedstawiane, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że ta sytuacja na pewno się nie powtórzy. Chociaż no, pewni to będziemy, jak ten termin do wniesienia weta będzie upłynie i będziemy już poza nim, ale wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby wprowadzić reformę i w Sądzie Najwyższym, i w KRS-ie, i przy zgodzie też i poparciu pana prezydenta.
Jak długo będzie, pan myśli, będą procedowane te ustawy?
No mamy doświadczenia.
Pierwsze czytanie dzisiaj.
Podobnych ustaw.
Jeszcze w tym roku może zostać to uchwalone?
Znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, czyli jak to wyglądało na przykład z ustawą, którą opracowaliśmy w lipcu, albo też wcześniejsze ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, to najczęściej to się odbywało na 2 posiedzeniach, czyli na pierwszym było pierwsze czytanie, później były komisje w tym okresie międzysesyjnym, a kolejnego posiedzenia były głosowania i drugie, i później głosowanie, czyli to trzecie czytanie. Więc wydaje mi się, że 2 posiedzenia wystarczą, gdyby tak to liczyć, no to mielibyśmy na początku grudnia uchwaloną ustawę.
Łódzki poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda był dzisiaj gościem Radia Łódź. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.